skończyła się debata na Nowogrodzkiej. Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS, powiedziała, że o szczegółach dowiemy się w stosownym czasie. RMF donosi, że dzisiaj nie będzie dymisji Zbigniewa Ziobry. Ma być najpierw rozmowa Jarosław Kaczyński-Zbigniew Ziobro. A dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd zawieszeni posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Cię, witam Państwa.
Dzisiaj bardzo gorący politycznie dzień, ale widać, na razie przynajmniej wszystko na to wskazuje, że tych rozstrzygnięć nie będzie. Dymisji podobno ma nie być dzisiaj, nie jest wykluczona, ale no ma być rozmowa Ziobro-Kaczyński.
Bardziej precyzyjnie to my.
My nie wiemy, tak.
Tak zwany lud czy suweren, nie dowiemy się, o czym tam debatowano konkretnie, jakie były głosy i co postanowiono. To jest kolejny dowód uprawiania polityki w stylu feudalnym, gdzie jest jakiś król i jego dwór, a wyborców ma się w dupie.
Jak myślisz, dlaczego nie dowiemy się dzisiaj? Czy jednak PiS przestraszył się rozpadu Zjednoczonej Prawicy? Czy gdzieś tam jakieś haki jednak Ziobro przedstawił, no i też się wycofali? No czy to jest jednak na razie odwlekanie tej dymisji w czasie?
Styl rządzenia PiS-u, zresztą i poprzednich tych okrągłostołowych formacji, przypomina biuro polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I dlatego, tak jak wtedy robotnicy i chłopi nic nie wiedzieli, tylko na salonach w Warszawie o nich decydowano, dokładnie tak jest i teraz. Zresztą podobne rzeczy usłyszymy za chwilę od naszych gości, czyli posłów Prawa i Sprawiedliwości zawieszonych w członkostwie, którzy dowiedzieli się o tym, uwaga, z mediów.
Dowiedzieli się z mediów. Zapraszamy Państwa teraz na rozmowę Kornelii Chojeckiej z panem Markiem Wesołym. To jest poseł PiS ze Śląska, zawieszony w członkostwie. Zapraszam.
Kornelia Chojecka, witam w telewizji Idź Pod Prąd. A dziś naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Wesoły. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Został pan zawieszony w prawach członka partii po tym, jak zagłosował pan przeciw tak zwanej ustawie futerkowej. Dlaczego zdecydował się pan na złamanie dyscypliny partyjnej?
Myślę, że przede wszystkim trzeba tutaj wyjaśnić jedną sprawę na samym początku, to znaczy kwestia dyscypliny partyjnej w Prawie i Sprawiedliwości dotycząca tej ustawy nie była przed głosowaniami jasna. Minister Fogiel wypowiedział się, jeśli chodzi o tę ustawę, w ten sposób, że jest to ustawa o charakterze światopoglądowym, ideologicznym i rzeczywiście w PiS-ie, w Prawie i Sprawiedliwości takie ustawy nie mają dyscypliny partyjnej, nie jest narzucana dyscyplina partyjna. No i to było widać przy pierwszym głosowaniu, że posłowie jakby zdecydowali zgodnie ze swoimi przekonaniami odnośnie tej ustawy. Taka część posłów w Prawie i Sprawiedliwości była. Na drugi dzień, w drugim czytaniu okazało się, że została wprowadzona dyscyplina. No, niektórzy już podjęli swoje decyzje w pierwszym dniu, no i podtrzymali te decyzje z pierwszego dnia. Więc oprócz tego, że myśmy złamali dyscyplinę, jednak doszło do pewnego nieporozumienia w Prawie i Sprawiedliwości i myślę, że trzeba patrzeć na to w ten sposób, w sposób taki szeroki, ogólny. Myślę, że to była główna przyczyna tego nieporozumienia, bo ja tak na dzisiaj traktuję to
zamieszanie. Otrzymał pan jakiś oficjalny komunikat w sprawie zawieszenia w prawach członka partii?
No właśnie nie otrzymałem żadnego oficjalnego komunikatu, jeśli chodzi o moją osobę indywidualnie, to znaczy ani telefonu, ani też na piśmie, żadnej takiej informacji, która by mogła mi też w sposób jasny wyjaśnić to moje naruszenie statutu. Czekam nadal moje zawieszenie jest o tyle i moich kolegów innych 14 z Prawa i Sprawiedliwości jest o tyle nam znane, o ile państwo jest znane, to znaczy z przekazu medialnego.
Czy traktuje pan więc to jako karę za głosowanie zgodnie ze swoim światopoglądem, a nie zgodnie z linią partii?
Jeszcze raz powtarzam, ja dzisiaj traktuję tą sytuację jako nieporozumienie. Nie wiem, z czego wynikało taki stosunek w tym drugim dniu głosowania, że została wprowadzona ta dyscyplina partyjna. Ja oczywiście tak, świadomie zagłosowałem przeciwko temu poleceniu partyjnemu. Nie zgodziłem się z tym poleceniem partyjnym. I oczywiście jestem w stanie ponieść konsekwencje takiego głosowania. Ale jestem przekonany, że kara, o której się mówi medialnie dzisiaj, to znaczy zawieszenie czy też wykluczenie z partii, jest w moim przekonaniu w przypadku tej ustawy nieadekwatna do sytuacji.
A dlaczego z jakich głównych powodów jest pan poseł przeciwny tej ustawie?
Tak powiedziałem, w moim odczuciu ustawa ma charakter taki ideologiczny, światopoglądowy. I to można znaleźć w różnych opracowaniach naukowych dotyczących różnych światopoglądów czy ideologii dzisiaj szerzących się w świecie. Ale również jestem przekonany co do tego, że tak kontrowersyjna uchwała, która jednak uderza w dużą część branży, w dużą część gospodarki, uderza w rolnictwo, w wieś, tak, ta ustawa powinna być jednak mimo wszystko szeroko skonsultowana i w moim przekonaniu ten szybki tryb jej przyjęcia, jak widzimy zresztą, no, niczego dobrego nie wnosi. Jestem przekonany, że gdybyśmy dłużej o niej podyskutowali, gdybyśmy wysłuchali również argumentów wszystkich, na przykład jakie miał pan minister Ardanowski, czy pan Henryk Kowalczyk, czy rolnicy, to byśmy może troszeczkę inaczej do tej ustawy podeszli. Jestem jak najbardziej za tym, aby traktować zwierzęta w sposób humanitarny, abyśmy zaostrzali przepisy dotyczące hodowli. Jednak musimy mimo wszystko pamiętać o tym, że no, wszystkie hodowle, wszystkich zwierząt są po to robione, że mają służyć dobru ludzi i myślę, że o tym nie możemy zapominać. Także no, w moim przekonaniu ustawa wnosiła bardzo dużo przepisów, które są kontrowersyjne i będą budziły też duży sprzeciw, jeśli chodzi o branżę rolniczą.
Jest pan posłem z okręgu katowickiego. Czy otrzymywał pan jakieś sygnały od wyborców ze Śląska przeciwko ustawie?
Powiem w ten sposób. Otrzymywałem sygnały zarówno za ustawą, jak i przeciwko ustawie. Przed głosowaniami te sygnały mniej więcej się gdzieś tam pokrywały, ale tak jak powiedziałem, mam swoje zdanie, jeśli chodzi o kwestie umieszczone w projekcie tej ustawy. Sam pomysł, sama idea może jest szczytna i dobra, przy czym zastosowane narzędzia i zastosowane metody w tej ustawie moim zdaniem wniosą więcej złego niż dobrego. I uważam, że trzeba do tego podejść bardziej racjonalnie. Pamiętajmy też, że mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem światowym, mamy do czynienia z pandemią. Musimy się zmierzyć z problemami w gospodarce. I myślę, że to też niedobry czas. Ja już dzisiaj gdzieś o tym wspominałem. Tu taki mała dygresja, jeśli chodzi o kwestię czasu wprowadzania. Przecież zarówno Lewica, jak i Platforma Obywatelska, teraz Prawo i Sprawiedliwość, każda z tych partii przecież miała w swojej historii czas na to, aby wprowadzać tego typu ustawę, miała odpowiednią większość w Sejmie i nigdy jakoś ta ustawa w tak ostrym wykonaniu nie była wprowadzona przez te ugrupowania, a dzisiaj słyszę, jak wszyscy tam przyklaskują. Jestem przekonany, że ten czas, w którym dzisiaj żyjemy, no musimy skupić się na rzeczach być może ważniejszych dla Polski, dla ludzi, dla mieszkańców naszego kraju, dla mieszkańców Europy. I myślę, że to też jest jakiś argument, aby tego w tej chwili w tak drastyczny sposób nie zaostrzać tego prawa po prostu.
Jarosław Kaczyński, prezes PiS, zdecydował się jednak teraz w czasie pandemii chińskiego wirusa podjąć temat ustawy futerkowej. Czy według pana ta kontrowersyjna ustawa jest rzeczywistym podłożem konfliktu w Zjednoczonej Prawicy?
Powiem szczerze, że zrozumiałem ideę pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako ideę pozytywną. Byłem przekonany, że propozycja, którą przedstawił, będzie propozycją taką jako punkt wyjścia do dyskusji, do przedyskutowania, być może też dla wszystkich nas ważnych spraw i istotnych spraw, jeśli chodzi o kwestie związane ze zwierzętami, czy też z ubojem rytualnym, który zawsze był jakoś kontrowersyjny. Ale byłem też przekonany o tym, że to są pewne hasła. Ta piątka pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest pewnym wywołaniem tematu i że będziemy nad tym tematem wspólnie z wszystkimi siłami politycznymi dyskutować, jak zrobić, aby to najlepiej, te hasła, o których pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, aby je jak najlepiej wprowadzić i bez takiego oporu społecznego i z takim przyzwoleniem wszystkich ludzi, którzy funkcjonują w ramach naszego kraju, wszystkich rodaków. Dlatego ja bym tutaj powiedział, że to samo ogłoszenie tej piątki, myślę, to dobry pomysł, przy czym tempo i narzucona aktywność, jeśli chodzi o tą ustawę, tak delikatną w wielu kwestiach, w moim przekonaniu, nie jest dobre.
W konsekwencji jednak 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości zostało zawieszonych, w tym pan poseł. Jak będzie wyglądała zatem najbliższa przyszłość Zjednoczonej Prawicy?
Ja mam wielką nadzieję, że mimo tego konfliktu, który w tej chwili jest, tego nieporozumienia, tego jakiegoś, tej różnicy zdań, że no, jesteśmy na tyle poważnymi ludźmi i na tyle odpowiedzialnymi za losy kraju, nasz Polski, że ta idea Zjednoczonej Prawicy się nie rozpadnie, bo to przez 5 lat bardzo dobrze w moim przekonaniu działało. Pracujemy od wielu lat na to, abyśmy mogli sprawować rządy. Pracowaliśmy od wielu lat. 5 lat dobrych reform, 5 lat dobrych zmian. Troszeczkę przeszkodziła nam pandemia w tych zmianach i wprowadziła pewien chaos i pewną zmianę kursu. Musieliśmy ratować gospodarkę, ale ja jestem przekonany, że ta idea, koncepcja Zjednoczonej Prawicy była czymś bardzo dobrym i szkoda by było w takich okolicznościach zarzucić te deklaracje złożone Polakom i nagle spowodować, aby to wszystko się rozpadło. Ja bardzo mocno kibicuję temu, abyśmy wszyscy jednak usiedli z powrotem do stołu. Ja też żywię nadzieję na to, że zostanę wysłuchany, jeśli będzie ta chęć zawieszenia, że zostanę wysłuchany, że moje argumenty zostaną wysłuchane przed jakimiś poważniejszymi decyzjami. Ponieważ, tak jak powiedziałem, ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, abyśmy się wszyscy razem dogadali, abyśmy dalej chcieli zmieniać Polskę i abyśmy robili to w sposób skuteczny. Uważam, że dzisiaj ważniejsza jest kwestia gospodarcza i to, co nas czeka przez następne 3 lata. Myślę, że Polacy na nas liczą i nie powinniśmy tego zaprzepaścić.
Szczególnie w trudnym okresie dla Polski w czasie pandemii koronawirusa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Marek Wesoły, śląski poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
I do zobaczenia.
Jak ty oceniasz tę wypowiedź, poseł? No, liczy, że się dobrze to skończy, że zostaną odwieszeni, że tutaj no, musiał głosować zgodnie ze swoim sumieniem. I tak na początku miało być, że nie będzie nakazu głosowania.
Nazwał to wręcz nieporozumieniem. Rzeczywiście no, cały ten obóz polityczny tworzący koalicję rządową dzisiaj raczej mówi w takim kierunku, żeby się tam wszyscy dogadali, żeby usiąść przy jednym stole. I tu głos posła Wesołego jest także w tą stronę. Na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, na ten sposób, o którym już mówiłem, zapowiadając pana posła Wesołego. Mi również to się bardzo nie podoba, że w ten sposób traktuje się posła do Sejmu RP bez szacunku dla niego i dla niego wyborców, że on się z mediów dowiaduje, że został zawieszony w prawach członka swojej partii. Nie wiadomo, co z nim będzie. Czyli widać, że Jarosław Kaczyński naprawdę tak z buta traktuje nawet swoich posłów. To bardzo, bardzo mi się nie podoba. To też daje taki zły przekaz, zły obyczaj polityczny, że tak naprawdę ci posłowie się nie liczą. Liczy się tylko Jarosław Kaczyński i jego ten najbliższy dwór, tak zwany zakon PiSu. I druga rzecz, ten podział. Pan poseł ze Śląska mówi, że dostaje sygnały od swoich wyborców i mniej więcej one się równoważą, że jedni mówią, że tam powinien poprzeć tę ustawę, inni, że powinien zrobić tak, jak zrobił, czyli że powiedział nie. Czyli Jarosław Kaczyński, zobaczcie, mamy już tych podziałów naprawdę dużo. Obecnie. Mamy sytuację kryzysową, gdzie trzeba by jednoczyć naród do walki z epidemią chińskiego koronawirusa, do walki o utrzymanie wzrostu gospodarki, znaczy powstrzymanie upadku gospodarki, no bo tam wzrostu żadnego nie ma, nie? A zobaczcie, a Polska została spolaryzowana o jakieś zwierzęta futerkowe. Oczywiście, i tu pan poseł ma rację, trzeba zająć się tą sprawą, ale czy rzeczywiście w tym momencie, kiedy już rekordy, które zapowiadałem parę miesięcy temu, że dojdziemy do tego 1000, zobaczcie, się ziściło, a epidemiolodzy mówią, że będzie tych rekordów jeszcze więcej. Czy to jest rzeczywiście dobry moment, żeby znowu dzielić społeczeństwo na kolejnej płaszczyźnie?
Wydaje się, że dla nich każdy moment jest dobry. Teraz zaprosimy Państwa na drugą rozmowę z drugim posłem zawieszonym. Tym razem to jest okręg podwarszawski. To jest pan Piotr Uściński, rozmawia Kornelia Chojecka. Zobaczcie, że tak samo ten poseł liczy, że no wszystko będzie dobrze, że zostaną odwieszeni, że Zjednoczona Prawica się nie rozpadnie. Zapraszam.
Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam panią serdecznie i witam widzów.
Został pan zawieszony w prawach członka partii Prawa i Sprawiedliwość w związku z głosowaniem przeciwko tak zwanej ustawie futerkowej. Teraz widzimy, że koalicja Zjednoczonej Prawicy wisi na włosku. Czy było warto?
Myślę, że moje głosowanie nie miało wpływu na to, że koalicja wisi na włosku. Tutaj problem jest zdecydowanie głębszy niż głosowanie nad tą jedną ustawą, więc myślę, że na pewno zawsze warto jest głosować z własnym sumieniem, szczególnie w takich ustawach, które dotyczą właśnie spraw światopoglądowych.
Z głosowaniem przeciwko tej ustawie zostało zawieszonych 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jakie macie plany? Co dalej?
No, czekamy na odwieszenie. Jesteśmy zawieszeni. Myślę, że po jakimś czasie będziemy odwieszeni, chociaż to no, nie ma takiej pewności, ale nie sądzę, żeby ten stan trwał wiecznie. To jest jakiś taki ostry w tej chwili spór polityczny pomiędzy koalicjantami w tym sporze. Pojawiają się emocje i pewnie one wpłynęły na to, jak zostaliśmy potraktowani. Natomiast ja bym tutaj no, nie dramatyzował. Nasza lojalność wobec PiSu jest wszystkim znana. Jesteśmy w dużej części, znaczy nie znam może wszystkich, nawet nie mam jakichś większych relacji ze wszystkimi tymi posłami, ale ja jestem lojalnym członkiem PiSu od myślę 18, a może nawet więcej lat, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu z tym, żeby PiS... No takich osób się z partii chyba nie powinno wyrzucać, więc nie sądzę, żeby do tego doszło.
Zawieszony został m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz były minister środowiska Henryk Kowalczyk. Czy ktoś panów przekonywał, żeby głosować za tak zwaną ustawą futerkową?
No wiadomo, że przekonywujące jest zdanie prezesa. Było spotkanie klubu parlamentarnego, na którym prezes no, postawił sprawę jasno. Ja też rozumiem prezesa i jego postawę, dlatego że no, on jest znany od lat jako wielki miłośnik zwierząt. Ja zresztą też lubię, kocham zwierzęta, natomiast nie, nie chcę stawiać nigdy praw zwierząt nad prawa człowieka i tutaj myślę, że mamy sprawy w państwie naszym jeszcze nierozwiązane, chociażby aborcja eugeniczna nadal jest legalna w Polsce. Tutaj myślę, że te sprawy naszego sumienia powinny kierować się w stronę przeciwdziałania aborcji.
Pan poseł umieścił film na Twitterze, gdzie mówi pan, że stawia pan prawa ludzi wyżej nad prawa zwierząt. Skąd pan bierze, wyprowadza tę hierarchię? Z Biblii czy też z jakiegoś innego fundamentu wartości?
No, o fundament Biblii jest oparta cała nasza kultura chrześcijańska, kultura Zachodu. To przecież na dekalogu, na prawie naturalnym, które przecież jest zbieżne z zapisami Biblii, jest oparty system wartości, który w świecie zachodnim czy europejskim szanujemy i przez wieki z tego korzystamy. Więc no, to jest dla nas wszystkich chyba jasne, że człowiek jest tym najwyższym stworzeniem i on powinien przede wszystkim cieszyć się wolnością, godnością. Nie można zrównywać zwierząt z ludźmi i tu oczywiście jak najbardziej jestem za tym, żeby dbać o dobrostan zwierząt, ale no nie można w tym przesadzać. Jeżeli mamy, humanitarnie traktujemy więźniów i więzień ma w celi 3 metry kwadratowe minimalnej powierzchni, jeżeli humanitarnie podchodzimy do ludzi biednych i wyznaczamy, że mieszkania socjalne to ma być nie mniej niż 5 metrów kwadratowych na osobę w mieszkaniu socjalnym, no to nie możemy przesadzać z tym, żeby zwierzęta miały dużo więcej tych metrów kwadratowych za koniecznością, bo niektórzy hodowcy czy właściciele czworonogów będą musieli się ich pozbyć, bo nie będą mieli warunków lokalowych.
W rozmowie z Super Expressem stwierdził pan, że decyzja o zawieszeniu była nieporozumieniem w kwestiach moralności i wartości, nigdy nie obowiązywała i nie powinna obowiązywać dyscyplina partyjna. Dlaczego pan tak uważa?
No to nie jest moje uważanie. No w Prawie i Sprawiedliwości zawsze powtarzaliśmy to, a przy głosowaniach, a były takie głosowania związane ze światopoglądem, z kwestiami sumienia, zawsze to było podkreślane, że nie ma w tym zakresie dyscypliny. Chociaż no być może ja, gdybym mógł zdecydować, to wprowadził dyscyplinę, żeby głosować zawsze za życiem, ale nie ma takiej dyscypliny u nas w klubie. Mamy pewne różnice, są skąd takie osoby bardziej o konserwatywnych poglądach, są osoby, które mają trochę inne poglądy i z tego powodu w PiS-ie nigdy nie było dyscypliny w takich sprawach.
Zdecydował się pan na zagłosowanie przeciw ustawie futerkowej. Czy ta obecna sytuacja może spowodować, że posłowie zyskają większą podmiotowość i odpowiedzialność przede wszystkim nie przed prezesem partii, ale przed wyborcami?
To nie jest kwestia zyskania czy niezyskania. No my odpowiadamy zgodnie z konstytucją przed naszymi wyborcami i tutaj ja odczuwam, że moi wyborcy tego właśnie ode mnie oczekiwali, żeby w takiej sprawie zagłosować za rolnikami, za hodowcami. Myślę, że ci, którzy rolę i uprawiają, żeby wygenerować paszę dla hodowców i hodowcy, czy to jest no, tych krów, czy hodowcy kurczaków. To są osoby, które naprawdę poświęcają się swojemu zajęciu, zapewniają nam pożywienie, ale też mają prawo produkować na eksport, mają prawo, żeby starać się uzyskiwać jak najlepsze ceny na rynkach światowych za swoje produkty żywnościowe. Ja bym był za tym, żeby tego nie ograniczać. Poza tym no nie wypada, oczywiście jestem chrześcijaninem, chrześcijanie nie jemy mięsa z uboju rytualnego, nie jest to dla nas ważna sprawa, no ale są religie, dla których jest to ważne i no myślę, że nie powinniśmy, szanować ludzi, którzy produkują i konsumują potem mięso, na przykład koszerne.
Kandydował pan z okręgu warszawskiego, mieszka pan w Ząbkach pod Warszawą. Czy miał pan, poseł, jakieś reakcje ze strony wyborców, szczególnie na temat tak zwanej piątki dla zwierząt?
Troszeczkę sprostuję, nie kandydowałem w Warszawie, tylko właśnie w powiatach podwarszawskich, więc tutaj od lokalnych, no, tych wiejskich terenów mam sygnały oczywiście pozytywne. Ludzie się cieszą z tego, jak zagłosował ich poseł, natomiast no, martwią się tym, że ta ustawa w Sejmie przeszła. Nie wiadomo, jaki będzie jej los, ale no, miejmy nadzieję, że być może prezydent jeszcze wpłynie na to, że pojawią się w Senacie jakieś poprawki, które złagodzą skutki tej ustawy dla polskiej wsi.
Ryszard Czarnecki stwierdził, że tylko Pan Bóg i Jarosław Kaczyński wiedzą, co dalej. Powstaje pytanie, co dalej ze Zjednoczoną Prawicą? Jakie są Pana przewidywania?
Moje przewidywania są takie na pewno życzeniowe. Ja jestem z natury optymistą, wobec czego moje przewidywania są takie, że się wygadają liderzy partii koalicyjnych, ale tak jak mówię to jako optymista. Nie wiem, czy to jest realne, na ile to jest realne. Trwają w tej chwili, jak rozmawiamy, no trwają rozmowy, trwa rozmowa wewnątrz no, zarządu Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że ta konsyliacja jakaś nastąpi wokół Prawa i Sprawiedliwości, że nasi partnerzy z tych mniejszych ugrupowań Solidarnej Polski i z Porozumienia zaakceptują swoją sytuację. To, że są mniejszymi ugrupowaniami niewiodącymi w naszej koalicji. I po prostu dogadamy się, będziemy dalej przez 3 lata rządzili dla Polski, dla Polaków.
Według ustaleń Onetu Jarosław Kaczyński podjął już decyzję o dymisji ministra Zbigniewa Ziobry. Czy w odpowiedzi na to spodziewa się pan poseł śledztwa prokuratorskiego przeciwko premierowi Morawieckiemu i prezesowi Kaczyńskiemu za zorganizowanie wyborów przy pomocy Poczty Polskiej?
Taki scenariusz, który pani przedstawia, jest zupełnie nieprawdopodobny w moim przekonaniu. Nie może być mowy o tym, żeby politykę łączyć ze śledztwami prokuratorskimi. Jeżeli jakieś śledztwa się toczą, to one się powinny toczyć niezależnie od tego, czy się dogadamy, czy nie. Jeśli prokuratura miałaby jakieś dowody na jakąś działalność przestępczą, to ona musi się tym zajmować niezależnie od tego, czy się kto będzie ministrem sprawiedliwości, ja takich rzeczy się nie dopatruję i no, prosiłbym, żeby też nie szukać takich porównań, bo no, rządy Prawa i Sprawiedliwości charakteryzują się jednak rządami Prawa i Sprawiedliwości i nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego było możliwe. Nie łączyłbym tych dwóch sfer.
I na koniec pytanie, czy należy spodziewać się przyspieszonych wyborów?
Przyspieszone wybory no, byłyby możliwe, jeśli koalicja by się nie dogadała i jeśli to rządzenie rządem mniejszościowym byłoby bardzo utrudnione, ale jest też możliwe, że bez porozumienia z naszymi koalicjantami będziemy utrzymywać rząd mniejszościowy i to już historia pokazuje, że jest możliwe, żeby rządził rząd mniejszościowy. Jest to na pewno trudniejsze, ale no, każde trudności dla dobra ojczyzny trzeba pokonywać.
W filmiku, który opublikował pan poseł na Twitterze, mówi pan o prawach ludzi nad prawami zwierząt. Wspomina pan prawo do godnego życia i do wolności religijnej. Dlaczego właśnie wolność religijna jest dzisiaj tak ważna w Polsce?
Tak, jest ważna. My powinniśmy traktować te mniejszości religijne, no bo przecież Żydzi czy muzułmanie są w Polsce mniejszością religijną, ale powinniśmy traktować ich z szacunkiem. zgoda na produkcję i konsumpcję mięsa koszernego, ale też no, poszanowanie tego, że oni mogą też za granicę być eksportowane, pokazuje nam ten właśnie szacunek wobec tych religii. To jest ważne, bo no, nie chcielibyśmy na pewno, żeby kiedyś ktoś proponował w Polsce prawa, które miałyby dyskryminować chrześcijan. A znamy takie sytuacje z Europy Zachodniej, gdzie na przykład zgłaszane są postulaty, że przemocą wobec dziecka, przemocą symboliczną jest chrzest. No, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w Polsce dożyli takich czasów, że ktoś będzie proponował zabranianie chrzczenia dzieci, prawne zabranianie, zakazy. I naprawdę szanujmy inne religie i odmienność kulturową po to, żeby samym być szanowanymi.
Wspomniał pan poseł o prześladowaniu chrześcijan na Zachodzie. Niestety takie rzeczy już dzieją się w Polsce. Opublikowaliśmy niedawno raport na temat prześladowania ewangelicznych chrześcijan w Polsce na przykładzie telewizji Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, kiedy na przykład legalnie zarejestrowany kościół jest nazywany tajemniczą sektą przez telewizję polską. Także wyślę również raport panu posłowi i mam nadzieję, że takie rzeczy nie będą się działy w Polsce. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I walkę o wolność religijną w Polsce. Pozdrawiam.
To był zawieszony poseł PiS Piotr Uściński z podwarszawskiego okręgu. On zasłynął na Twitterze tym filmikiem, który mówi, że tak kocha zwierzęta, ale też ma skórzany pasek i skórzane buty, bo jednak tak. Ta moralność, prawa człowieka są wyżej niż prawa zwierząt.
Tu pan poseł jest Scottem. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś, że tak powiem, obowiązkowa linia partyjna w Prawie i Sprawiedliwości, no bo prezes wiemy, że jest znany z miłości do kotów, z tym się obnosi. A mówiąc poważnie, bardzo gratuluję panu posłowi takiej zdecydowanej postawy i oparciu się na wartościach. Tu chyba po raz pierwszy słyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości, no w ostatnim czasie, no nie chcę tam powiedzieć, że w całej historii wszechświata, ale takie jasne oparcie na Biblii, fundamentu swoich wartości. Biblia i wyprowadzone z niej prawo naturalne, czyli nadane przez Boga. Także cieszę się, że w debacie politycznej wreszcie mamy jasne odwołanie do Pisma Świętego jako fundamentu naszej wartości, bo to zamieszanie w społeczeństwie, ten podział, o którym mówił nasz poprzedni gość, poseł Wesoły, wynika z tego, że społeczeństwo straciło fundament. I teraz jedni myślą, a ja lubię zwierzątka, no to pewnie dobre jest stawianie wyżej zwierzątek niż człowieka. Inni z kolei mówią, no zaraz, ale ja lubię schabowego, no to może jednak moje prawo, nie? I tak możemy, wiecie, jedne i drugie argumenty będą dobre. Dlatego musimy się odwołać do jakiegoś fundamentu, który porządkuje sprawę dobra i zła. Czyli właśnie do Biblii, do głosu Boga. Na tym, jak słusznie pan poseł z okręgu tego podwarszawskiego mówi, oparta jest cała nasza cywilizacja.
Na tym oparta jest nasza cywilizacja. Myśmy dzisiaj rozmawiali tak, że poseł został zapytany o to, czy Zbigniew Ziobro będzie stawiał akt oskarżenia odnośnie tych poczynian pana Morawieckiego. Powiedział, że no to jest niedopuszczalne, że raczej tak nie będzie, bo Prawo i Sprawiedliwość rządzi, no to powinno być Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Ja zapytałem Andrzeja Turczyna dzisiaj o tym, co on sądzi, bo on też na blogu właśnie pisał o tym, że Zbigniew Ziobro powinien rozważyć postawienie Morawieckiemu i Kaczyńskiemu zarzutów. Zapraszam teraz na tą rozmowę. A teraz naszym gościem jest mecenas Andrzej Turczyn. Witam ciebie, Andrzeju.
Dzień dobry.
Andrzeju, pisałeś na swoim blogu o tym, że Zbigniew Ziobro powinien złożyć akt oskarżenia przeciwko premierowi Morawieckiemu, być może przeciwko też prezesowi Kaczyńskiemu za to, za te wybory, za to, że kazał sporządzić, przeprowadzić wybory Poczcie Polskiej. Mógłbyś rozwinąć, dlaczego to jest złamanie prawa?
Do aktu oskarżenia w takiej sprawie to bardzo daleko. Ja tylko pisałem o tym, jaka jest moim zdaniem rzeczywista przyczyna konfliktu w formacji Zjednoczonej Lewicy. zwanej dla niepoznaki Zjednoczoną Prawicą. Otóż moim zdaniem tą rzeczywistą przyczyną jest to, że w kodeksie karnym jest artykuł 296 kodeksu karnego, tam z szeregiem paragrafów, które mniej więcej mówią o tym, że jeżeli ktoś jest zobowiązany do tego, żeby się zajmować interesami majątkowymi jakiejś osoby, a premier w Polsce jest osobą na podstawie prawa zobowiązaną do tego, żeby zajmować się interesami majątkowymi osoby, jaką jest Skarb Państwa, czyli po prostu Polski, no to jeżeli taka osoba, naruszając prawo, doprowadza do wyrządzenia Skarbowi Państwa, w tym konkretnym przypadku, szkody majątkowej, no to taka osoba podlega odpowiedzialności karnej. Moim zdaniem pan premier Morawiecki, a przynajmniej powinno to podlegać bardzo skrupulatnemu badaniu, czy pan premier Morawiecki dopuścił się złamania artykułu 296, czy wypełnienia znamion z artykułu 296, chyba paragraf 4 kodeksu karnego, gdzie jest mowa o szkodzie w wielkich rozmiarach, czyli szkodzie przekraczającej 1 000 000 zł. W kontekście oczywiście wyborów zarządzonych na podstawie decyzji pana premiera Morawieckiego, która zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została wydana z rażącym, jak to sąd podkreślił, naruszeniem prawa. No, jeżeli mamy do czynienia z takim przekazem, że mamy rażące naruszenie prawa, które doprowadziło do wydania 70 milionów złotych, bo o takiej kwocie mówi się, że wyrzucono ją w przysłowiowe błoto, no to moim zdaniem wszyscy prokuratorzy, którzy szanują prawo i sprawiedliwość, powinni dążyć do tego, żeby wszcząć jak najszybciej śledztwo w tej sprawie. Pierwszym prokuratorem w Polsce jest pan prokurator Ziobro i powinien to zrobić, zbadać te okoliczności. Nie chce tego zrobić albo nie może, no to jest dla mnie oczywiste, bo jest przecież politycznym funkcjonariuszem, zależnym od całej tej otoczki politycznej. No ale towarzysze z PiS-u chcieli sobie zapewnić pełną bezkarność na przyszłość i zaplanowali sobie przepis prawa, który mówił o tym, że jeżeli tam ktoś ten COVID śmiertelny zwalcza, no to nie podlega żadnej odpowiedzialności. No i się pojawił problem, no bo pan minister Ziobro chyba zrozumiał, że jak będzie taki przepis, no to straci przysłowiowego haka na pana premiera i na jeszcze być może na jakichś innych ważnych kacyków pisowskich. No i się zrobiła draka na pół Polski.
Powiedziałeś, że sąd w Warszawie wydał wyrok, że to, co zrobił Morawiecki, jest nielegalne. Jakie ten wyrok ma konsekwencje? Czy to może mieć poważne konsekwencje dla premiera Morawieckiego?
No, jakby Polska była krajem przestrzegającym i szanującym prawa, to by mu majątku zbrakło, żeby się wypłacić, bo by musiał te 70 milionów oddać. No bo jak urzędnik jednym pociągnięciem długopisu, które jest bezprawne w stopniu rażącym, doprowadza do tego, że wydane zostało 70 milionów, to kto ma oddać? Ja? Albo my? No nie, on powinien to oddać, bo póki co to myśmy to wydali. Bo to z naszych podatków te pieniądze zostały wydane. No i mówię, gdyby Polska była krajem szanującym prawo, to w takim kraju szanującym prawo nikt by nie miał odpowiedzialności, że urzędnik powinien ponieść za to odpowiedzialność. Na ile mu starczy majątku majątkowo, a z całą pewnością odpowiedzialność polityczną i odpowiedzialność karną być może nawet.
Czy tak będzie? Jak myślisz, jak to oceniasz? Czy minister Ziobro postawi się Jarosławowi Kaczyńskiemu?
Tak nie było. Ależ oczywiście, że nic takiego nie będzie, a czy wszystko na to wskazuje, że nie będzie, bo przecież w historii Polski nie wiem, czy mieliśmy do czynienia z jakąś sytuacją, w której jakiś wysoki urzędnik poniósł jakąś odpowiedzialność. No tam chyba skazano jakiegoś ministra, być może za coś został skazany, już tam nie odnotowuję tego w pamięci, ale z całą pewnością towarzysze ze Zjednoczonej Lewicy wzajemnie sobie nie zrobią krzywdy. Oni sobie robią różne szachy, znaczy szach względem siebie, ale jestem przekonany, że to jakby żaden z nich nie spowoduje odpowiedzialności innego z nich. Oni się boją się tego, że władza, która przyjdzie po nich, a jakaś przecież przyjdzie, wpadnie na pomysł pociągnąć pana premiera Morawieckiego do odpowiedzialności i w takim celu próbowali sobie tą covidową ustawę zwaną Bezkarność Plus uchwalić. Przeszkodził im w tym Ziobro, ale ja się zgadzam z tym, co gdzieś tam chyba nawet na Facebooku pisał pan senator Bury, że pan Ziobro tego nie robił w celu takim, że on tak kocha sprawiedliwość i tak się troszczy o tą Polskę, tylko robił to w celu jakichś swoich politycznych obliczeń, wyrachowań i ja się ku temu skłaniam.
Andrzeju, jak ty podsumowujesz to, co się teraz dzieje? Myślisz, że będą przyspieszone wybory? Dzisiaj cały czas nie wiemy jeszcze, jakie ustalenia padły w siedzibie PiSu, no ale mówi się o tym, że Zbigniew Ziobro utraci tekę ministerialną. Czy będzie rząd mniejszościowy, czy będą przyspieszone wybory i koalicja Zjednoczonej Prawicy, czy jak ty nazywasz Lewicy, się rozpadnie?
Nie wiem. Chciałbym, żeby rząd Zjednoczonej Lewicy, jak to ja mówię, dla niepoznaki zwanej Zjednoczoną Prawicą, upadł. Myślę, że przez tą ustawę futerkową też dużo ludzi zorientowało się, że PiS to w rzeczywistości jest partia już nawet nie socjalistyczna, tylko lewacka. Ja im życzę, żeby ich rząd poniósł klęskę, bo oni nic dobrego dla Polski nie robią. No dobra, no coś by tam może wyszukał, ale jakby niszczą, rujnują Polskę pod względem gospodarczym. Czy tak się stanie? Nie wiem. Myślę, że my wszystkiego nie wiemy. Tam jakieś rozliczenia robią. Myślę, że jest bardzo duża stawka. Myślę, że PiS sobie przynajmniej zdaje z tego sprawę, że przynajmniej w kalkulacje jakieś swoje musi wpinać to, że oddanie w tym momencie władzy i ogłoszenie wyborów doprowadziłoby do tego, że nie uzyska rząd większości. No, zdaniem zyskuje, jak to ktoś wskazywał, i Konfederacja na tej całej rozgrywce futerkowej i zyskuje PSL, więc no, nie wiem, czy Kaczyński jest w stanie posunąć się tak daleko. Z drugiej strony można powiedzieć, że głupota ludzka nie zna granic i ja też mówię, nie zawsze jest tak, że znaczy, jakby to powiedzieć, ja nie uważam, aby Jarosław Kaczyński był jakimś geniuszem, nie? Ja uważam, że można jego działania postrzegać także w takim pod kątem takiej normalnej, zwykłej, ludzkiej głupoty. W związku z tym wszystko jest możliwe. Nie wiem, do jakiego stopnia oni tam się za gardła mają zamiar chwycić. Ja bym się cieszył, jakby były wybory, bo tak myślę, żeby było dla Polski lepiej.
Czy gdyby były te wybory, byłyby być może obozy właśnie tego Porozumienia Jarosława Gowina, tego starego PiSu, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, no byłaby jeszcze Konfederacja, tak? No jakieś partie lewicowe, Koalicja Obywatelska. W którą ty stronę byś się skłaniał politycznie?
Ja zadeklarowałem to, że moim zdaniem dzisiaj w Sejmie jedynie formacja polityczna, która się nazywa Konfederacja, prezentuje antysocjalistyczną postawę. Ja jestem nie ze wszystkiego, ale jestem zadowolony z tego, jak oni się zachowują. Ja oczywiście, i to też podkreślam i tego nie mam zamiaru ukrywać, że razi mnie ich antyamerykańska miejscami postawa, może nie wszystkich, ale no, na przykład posła Brauna, posła Winnickiego, pan Korwin-Mikke też prezentuje taką postawę, ale on tak od zawsze, ale są inni posłowie, którzy nie prezentują takich postaw. Moim zdaniem im się udało coś, co jest trudne, a mianowicie zbudowanie takiej formacji, w której można mieć przynajmniej można próbować prezentować różne stanowiska. Nie ma tam takiej wodzowskiej formy, która mi się ciągle nie podoba. Mi się nie podoba formuła wodzowska, bo ona zabija republikanizm. I dlatego, jeżeli byłyby takie wybory dzisiaj, a nie pojawiłoby się nic innego, ja bym nie miał skrupułów zagłosować na Konfederację.
Andrzeju, dziękuję Ci za tą rozmowę. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Mecenas Andrzej Turczyn mówi, że no premier powinien ponieść konsekwencje, bo naraził państwo polskie na wielkie szkody. Tam ten przepis mówi o szkodach, że już powyżej 1 000 000 zł,
tak,
to już
tu
są
mamy
bardzo
70.
poważne konsekwencje. Tu mamy 70, ale mecenas Turczyn mówi, że prawdopodobnie żadnych konsekwencji, znając Polskę, nie będzie.
Bardziej znając układ okrągłostołowy, to właśnie na tym polegała ta umowa pomiędzy bandytami komunistycznymi a katolickimi biskupami, że nikomu nic się nie stanie, że komunistyczni zbrodniarze, komunistyczni złodzieje wejdą do tej nowej Polski, do trzeciej RP, bez żadnego szwanku, bez żadnego rozliczenia, porównując to do okresu hitleryzmu, bez denazyfikacji, tu nazywanej dekomunizacją i tak dalej. I oni rzeczywiście przeszli suchą nogą, wzięli swoje majątki i wpływy w różnych obszarach życia społeczno-politycznego Polski, przede wszystkim w mediach, w partiach politycznych, uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć, tradycją trzeciej RP jest, że nikt nie odpowiada za swoje zbrodnie popełnione na urzędzie. Jak ukradniesz batonika, jak źle wypełnisz NIP na swoim zeznaniu podatkowym, a to bekniesz. Ale jak on zmarnuje 70 milionów złotych, czyli wiecie, tu Polacy to po kilka złotych wszyscy musieliby się zrzucić, zależy czy weźmiemy pracujących, czy ogół Polaków, czyli ogromna suma, ogromny uszczerbek dla budżetu państwa polskiego, nie ma żadnej odpowiedzialności politycznej. To trzeba zmienić. Jeśli rzeczywiście, tak jak mówiliśmy o 13, ta sytuacja doprowadzi do załamania tej koalicji okrągłostołowej, to chwała Bogu i trzeba wprowadzić odpowiedzialność urzędnika za swoje decyzje jego majątkiem. Także jego majątkiem. To zresztą w wielu państwach funkcjonuje, to też w trzeciej RP, przepraszam, w drugiej RP funkcjonowało.
Odpowiedzialność urzędnika, także jego majątkiem, myślę, ważny postulat. Jak akurat, oceniasz?
Akurat majątek...
Nie jest mały Morawieckiego.
Nie jest mały, chyba 35 baniek no to dostał, połowę, to... 35 milionów dostał z jakichś tam banków, nie?
Tu jakaś no działeczka.
Działeczkę też tam trochę ma. Myślę, że obracał tymi pieniędzmi, czyli że jest ich więcej niż mniej, nie? No to powinien tak mniej więcej na te 70 milionów...
Albo zresztą, wskazać winnego, innego.
A niech się dołoży kod prezesa i może Sasin.
No właśnie, niech, nie, niech Sasin nie ma nic wspólnego.
Nie, nie, absolutnie.
Jak oceniasz jeszcze to drugie pytanie, odpowiedź Andrzeja? Co dalej? Andrzej mówi, że no z zaciśniętymi zębami, ale będzie głosował na Konfederację, jeśli byłyby te wybory, ponieważ jak to on powiedział, że to jest jedyna teraz antysocjalistyczna formacja w PiS-ie, no i nawet te ruskie skłonności antyamerykańskie, no to przełknie.
No mówiłem o 13, że ja inaczej rozkładam hierarchię wartości, że dla mnie najpierw musi być państwo polskie. Jeśli by to środowisko zdrajców rosyjsko-chińskich objęło władzę, no to nie ma szans na byt niezależny państwa polskiego i wtedy już jakie będą podatki, jakie będą prawa i tak dalej, nie ma żadnego znaczenia. Czyli ja odwracam system wartości, że najpierw dla mnie ważne jest istnienie Polski i jej sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to kładę jako pierwszy wyznacznik Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście Donalda Trumpa, wzywamy Polonię, żeby wspierała prezydenta Trumpa. Te wybory będą kluczowe dla przyszłości świata i teraz to już wszyscy o tym wiedzą. Także tu się różnimy trochę z Andrzejem. Jeśli chodzi o ten socjalizm czy antysocjalizm tej formacji Konfederacja. No, formacja Konfederacja bierze dotacje socjalistyczne socjalistyczne, partyjne chyba, nie? Słyszałeś coś? Zrezygnowali z nich, nie. Przekazali na, nie wiem, na jakieś cele dla Polaków.
No, w Parlamencie Europejskim też chyba
też byli, jakoś brali i tak dalej.
Mieli rozsadzać ośrodka, tak, ale jakoś także nie słyszałem jakichś
mój tutaj zachwyt Konfederacją jest, jak wiecie, dużo, dużo mniejszy. Moim zdaniem są tam bardzo wartościowi ludzie, ale są i tacy, którzy, że tak powiem, nie wzgardzą socjalem, wezmą na te biura, na panienki, na różne tam rzeczy, także tu bym się
któryś
tak...
tam zresztą głosował przecież za tym socjalem, nie wiem, czy nie aż... Bosak.
No całkiem możliwe, także mówię, mój zachwyt tym towarzystwem jest mniejszy. Liczę na coś nowego, coś o czym mówił Bartosz Józwiak w programie o 13:00, aktualny prezes Unii Polityki Realnej, że stworzy się jakaś nowa, oczyszczona z tych rosyjsko-komunistycznych wpływów siła polityczna. Oczywiście z dużym udziałem posłów Konfederacji, a przede wszystkim jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, bo to są ludzie w tych zakresach raczej bez winy, jeśli chodzi o wspieranie tych takich wyskoków Brauna, czy Korwina, czy Winnickiego, takich prorosyjskich, czy prochińskich. I nie zgodziłbym się też, że tylko w tej formacji są antysocjalistyczni posłowie, bo na przykład pokazywaliśmy wam rodzinę Sośnierzy, gdzie syn jest w Konfederacji, ojciec jest, no powiedzmy, w koalicji rządzącej PiSu, ale w tym porozumieniu Gowina. I on ma też całkowicie antysocjalistyczne poglądy. Oczywiście jest tam człowiekiem takim bardziej doświadczonym, gotowym na większy kompromis niż syn, ale nazwanie Andrzeja Sośnierza socjalistą, no myślę, że jest absolutnie nieuprawnione. To jest on zresztą swoją działalnością, wypowiedziami, próbą zreformowania Narodowego Funduszu Zdrowia. No różne takie tam rzeczy pokazał, że z socjalizmem to mu wcale nie jest po drodze. Stąd myślę, że zarówno w PiSie znalazłoby się jeszcze paru antysocjalistów, a na pewno w porozumieniu, na pewno u Ziobry i być może nawet w jakichś innych siłach znaleźliby się ludzie, którzy absolutnie mówią socjalizmowi nie. Tutaj bardziej bym kładł nacisk na to, czy ci posłowie, i o tym zresztą młodszy pan Sośnierz mówił, jak wygląda ich sumienie i moralność, nie? Czy oni teraz by przechodzili do tej, że tak powiem, nowej siły, bo jest taka koniunktura, czy też oni pokazali już swoimi wcześniejszymi wyborami, że opierają się na fundamencie biblijnym, na fundamencie uczciwości. No bo jak ktoś nie chce fundamentu biblijnego, z jakichś tam powodów nie wnikam, niech będzie uczciwość tym kryterium.
No, widzę, że masz dużą wiarę, wierząc, że powstanie jakaś nowa siła jeszcze na polskiej scenie. Na razie nic na to nie wskazuje.
Ciągle na nią czekam.
Wydaje się, że być może jednak ta zjednoczona prawica jednak przetrwa, no bo jeśli by się miała rozpadać, no widać, że się trochę cofnęli.
Ale jeśli nawet przetrwa, to zostały rozbudzone oczekiwania społeczne. To jest dla mnie bardzo ważne. Ludzie w Polsce zobaczyli głupotę Kaczyńskiego, jego zlewaczenie i absolutną niezdolność do kierowania szerokim obozem patriotycznym.
No i zobaczyli, że można się postawić Kaczyńskiemu.
I myślę, to właśnie jest, i tego się już nie cofnie.
To jest też już duży sukces. Dostaliśmy dużo waszych pytań, no ale z racji tego, że do końca jeszcze nie wiemy, jak będzie z tą Zjednoczoną Prawicą, to odpowiemy na nie już jutro. Ja teraz zapraszam państwa na godzinę 19:00. Serwis informacyjny telewizji Idź Pod Prąd. Być może do 19:00 już będzie wiadomo coś więcej. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję tobie. Przedstawię, że to był mój syn, żeby ktoś nie domyślał się, skąd ta dziwna zbieżność nazwisk.
Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Widzimy się o 19:00. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.